Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Zawieszenie broni w 1973 roku kończy wieloletnią wojnę w Wietnamie. Jednak 56 tysięcy zabitych i 300 tysięcy rannych pozostawia w świadomości Amerykanów niezabliźnioną ranę. Kolejne lata przynoszą szereg ważnych filmów, których twórcy próbują w pogłębiony sposób przyjrzeć się zarówno samej wojnie, jak i uwikłanym w nią ludziom. W 1979 roku Oscary dzielą między siebie dwa głośne obrazy o tej problematyce. Pierwszy z nich to Łowca Jeleni Michaela Cimino, opowiadający o losach trzech młodych robotników z prowincji, którzy zostają nieoczekiwanie wysłani do Wietnamu. Drugi zaś to wyreżyserowany przez Hala Ashbiego Powrót do domu, ukazujący okaleczonych fizycznie i psychicznie żołnierzy, którzy powracają z wojny i nie potrafią odnaleźć się na nowo w codziennym życiu. W tym samym roku na festiwalu w Cannes Złotą Palmę otrzymuje Czas apokalipsy.
Film Francisa Forda Coppoli swoim stylem daleko odbiega od klasycznego kina wojennego. Reżyser nie chce opowiadać o losach pojedynczych żołnierzy ani szkicować panoramy wielkich operacji wojskowych. Cel, jaki sobie stawia, sytuuje ukazaną przez niego historię pośród metaforycznych przypowieści o ludzkiej naturze. Mroczna podróż, którą widz odbywa wraz z twórcami filmu przez wyniszczony wojną kraj, zamienia się w wędrówkę po najbardziej skrytych zakamarkach duszy. Duszy znieprawionej złem, ale zarazem niezdolnej do wyzbycia się wszystkiego, co prawdziwie ludzkie.
Nadal jestem w Saigonie. Za każdym razem zdaje mi się, że znów obudziłem się w dżungli. Gdy wróciłem do domu, po pierwszym okresie służby było jeszcze gorzej. Budziłem się w pustce. Z żoną prawie nie zamieniłem słowa aż do rozwodu, kiedy powiedziałem tak. Będąc tu, chciałem być tam. Będąc tam, myślałem tylko o powrocie do dżungli. Jestem tu od tygodnia. Czekam na zadanie. I rozklejam się.
Bohater opowieści, kapitan Willard, otrzymuje rozkaz zabicia pułkownika Kurtza, który zdezerterował i od lat prowadzi wojnę na własną rękę. Dowództwo jest przekonane, że ten wzorowy niegdyś oficer, z powodzeniem wypełniający najtrudniejsze zadania, popadł w obłęd i stał się bezduszną maszyną do zabijania. W głębi indochińskiej dżungli, jak donoszą informatorzy, stworzył prywatne królestwo, a miejscowa ludność czci go niczym Boga. Aby do niego dotrzeć, Willard musi przedostać się przez objęte walkami tereny, a także przez dżunglę, gdzie czają się oddziały Wietkongu. Coppola stylizuje podróż swego bohatera na drogę przez kolejne kręgi piekła. Obrazy mają w sobie coś z halucynacji i sennego koszmaru, a zapełnione są zgliszczami, uciekinierami i najdziwniejszymi postaciami, tragicznymi i groteskowymi zarazem.
Już na samym początku szczególne wrażenie sprawia spotkanie Willarda z dowódcą najlepszej jednostki kawalerii powietrznej. Ten miłośnik surfingu bez skrupułów zaatakuje nadmorską miejscowość i nakaże atak napalmem, by móc popływać na desce, gdyż właśnie tam są najwyższe fale w okolicy. Szczególną zaś ekstrawagancją w jego stylu prowadzenia walki jest atakowanie wroga w takt dostojnej i potężnej muzyki Wagnera, która huczy przerażająco z wielkich głośników umieszczonych na śmigłowcach. Jednocześnie, jak na dobrego dowódcę przystało, bezwzględnie troszczy się o dobro swoich podwładnych i nie ma litości dla wroga.
Nie uważa pan, że to ryzykowna zabawa? Skoro mówię, że można tutaj bezpiecznie surfować, to tak jest. Ja się nie boję i będę tu surfował. Daj mi to. Dow 4 to Big Duke 6. Zbombardujcie te linie drzew. Przyjąłem. Niech kamień na kamieniu tu nie zostanie. Potrzebujemy trochę napalmu. Dostarczycie szybko? Przesyłka w drodze.
Na kolejnym etapie swojej podróży Willard trafia do jednostki wojskowej, która w samym środku walki chce sobie zapewnić jeden wieczór, który im przypomni, jak żyją normalnie w ojczyźnie. Wśród zgliszcz, krwi i wszechobecnej śmierci wszyscy przygotowują się do wizyty króliczków Playboya. Wreszcie, po wielu dniach, łódź Willarda dociera do najdalszego granicznego punktu, który przynajmniej teoretycznie pozostaje pod amerykańską kontrolą. Tu już nie ma miejsca na żadne namiastki normalnego życia. Przerażeni żołnierze biegają w popłochu, kryją się za prowizorycznymi umocnieniami i strzelają na oślep, nie patrząc, gdzie czai się wróg i czy w ogóle jest. Zdziczeni i przerażeni mężczyźni myślą już tylko o tym, by przeżyć, bo śmierć może nadejść z każdej strony.
Nadepnąłeś mi na twarz. Myślałem, że nie żyjesz. To źle myślałeś, Klotku. Mówiłem, żebyś ze mną nie zadzierał. Uważasz się za twardziela, czarnuchu? Do czego strzelasz, żołnierzu? Do żółtków, kurde mol. A do czego niby? O, przepraszam, panie kapitanie. Za drutami pełno żółtków, ale chyba ich pozabijałem.
U celu podróży kapitan z dwójką towarzyszy dociera do ukrytego w dżungli miasta. Wokół trwa jeszcze hałas walki i nieustannych zmagań. Tu zaś panuje spokój. Zło osiągnęło swoje ostateczne ucieleśnienie. Wszędzie wiszą ludzkie zwłoki, pozostawione ku przestrodze na widoku. Na nadbrzeżu rzeki kłębią się półnadzy, groźnie wyglądający tubylcy. W każdej chwili gotowi zaatakować, jeśli tylko padnie taki rozkaz. W samym centrum diabelskiego miasta znajduje się siedziba pułkownika.
Postać Kurtza Coppola ukazuje zawsze tak, że skrywa się on w półmroku. Niekiedy zaś widać tylko jego błyszczące, przerażające oczy. Zdaje się być czystym złem, złem uosobionym, które całkowicie zawładnęło szanowanym niegdyś oficerem. Ale sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Kurtz bowiem okazuje się człowiekiem wewnętrznie rozdartym. Czyta poezję, Biblię i światową literaturę, a jednocześnie czyni zło, które wydaje mu się koniecznością. Zamiast zabić kapitana, o którym wie dobrze, że przypłynął wykonać na nim wyrok, zaczyna mu się zwierzać.
Pamiętam, gdy byłem w oddziałach specjalnych. Poszliśmy do obozu, żeby zaszczepić grupkę dzieci. Opuściliśmy obóz. Po zaszczepieniu dzieci przeciwko chorobie Heinego Medina. A wkrótce potem dogonił nas starzec. Płakał, nie mógł mówić. Wróciliśmy. Okazało się, że ci z dżungli wrócili i odrąbali zaszczepione rączki. Leżały ich całe stosy. Stosy małych rączek. Pamiętam, płakałem. Płakałem jak stara baba. I wówczas mnie olśniło. I pomyślałem, Boże, co za genialny umysł potrafił zdobyć się na coś takiego. Było to doskonałe, autentyczne, całkowite, krystalicznie czyste.
Z tego, co mówi pułkownik, płynie jeden wniosek. To człowiek, który do końca przemyślał logikę wojny i wyciągnął z niej wszystkie konsekwencje. Teraz jednak poddaje się dobrowolnie wyrokowi, jaki ma być na nim wykonany. Scena egzekucji dokonanej maczetą przepleciona zostaje przez reżysera obrazami rytualnej ofiary składanej z wołu przez tubylców. Kurtz, poddając się egzekucji, staje się w tym ujęciu rytualną ofiarą, jaką składa społeczeństwo, by usprawiedliwić się za wojenne zbrodnie. To ono ponosi winę za wojnę. Ci, którzy na niej walczą, są zawsze tylko ofiarami, choćby nawet dopuścili się zbrodni.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.